Wielki Hallel, psalmy od 115 do 118 i 136. Wielki Hallel jest hymnem radości i wdzięczności. Psalmista, w którym rozpoznajemy Chrystusa, dziękuję Bogu za to, że Go wysłuchał, za to, że Go uwolnił z więzów śmierci i kajdan niewoli. W psalmie 116 czytamy: oplotły mnie więzy śmierci, skrępowały pęta Szeolu, ogarnęły zmartwienie i troska. Uchroniłeś moje życie od śmierci, moje oczy od łez, moje nogi od upadku. Ty rozwiązałeś moje pęta. Śmierć i niewola są skutkiem grzechu. Apostoł Piotr w drugim liście swoim, w drugim rozdziale, w 19 wersecie pisze: czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli grzeszymy, stajemy się niewolnikami grzechu. Apostoł Paweł z kolei w liście do Rzymian w 5 rozdziale, w 12 wersecie mówi, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. A więc i niewola, i śmierć są skutkiem grzechu. Śmierć i niewola są też skutkiem bałwochwalstwa. W liście do Rzymian, tam gdzie apostoł Paweł opisuje upadek człowieka, czytamy, że poznawszy Boga, ludzie nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w swoich myślach, zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, ptaki, zwierzęta itd., itd. I tak zaczął się moralny upadek ludzkości. A więc na początku jest bałwochwalstwo. O Izraelu czytamy, że w czasie, kiedy byli w Egipcie, też oddawali cześć bogom Egiptu. Mówi o tym Księga Jozuego, 24 rozdział, 14 werset. A więc bałwochwalstwo zabija, bałwochwalstwo zniewala, bałwochwalstwo czyni nas też, jak przypomina nam o tym psalm 115, martwymi, bo upodabnia nas do martwych, fałszywych bogów. I oczywiście musimy pamiętać o tym, że nie chodzi tylko o bałwochwalstwo w tym najbardziej podstawowym, religijnym znaczeniu tego słowa. Nie chodzi tylko o pogański kult. Apostoł Paweł mówi: chciwość jest bałwochwalstwem. I ten sam apostoł Paweł mówi o pewnych ludziach: bogiem ich jest brzuch. Nie? A więc kiedy mówimy, że bałwochwalstwo leży u podstaw śmierci i niewoli, to pamiętajmy, że nie chodzi tylko o to, od czego akurat dzięki Bogu jesteśmy wolni, bo nikt z nas nie oddaje czci religijnej fałszywym bóstwom, ale niestety też chodzi o takie rzeczy, które nam bezpośrednio zagrażają. O chciwość i o postawienie w miejsce Boga naszych własnych potrzeb i zachcianek. Droga do wolności wiedzie poprzez odrzucenie bałwochwalstwa i zwrócenie się ku prawdziwemu Bogu. A więc też poprzez odrzucenie chciwości i poprzez zrzucenie z piedestału naszych zachcianek, potrzeb i pożądliwości. Aby to jednak mogło się dokonać, Bóg musi nam, martwym i zniewolonym z powodu naszego bałwochwalstwa, bo wszyscy jesteśmy bałwochwalcami, okazać łaskę i rozerwać więzy śmierci i kajdany niewoli. Sami tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Sami nawet nie jesteśmy w stanie rozpoznać tego stanu, do którego nas bałwochwalstwo doprowadza. Możemy odczuwać pewien dyskomfort niewoli, ale bez Bożej łaski nie zobaczymy śmierci i niewoli takimi, jakimi są. A więc to Bóg w swojej łasce okazuje nam miłosierdzie, ukazuje nam to, że jesteśmy martwi i zniewoleni, a potem nas wyzwala. Bóg nie wyprowadził Izraela z Egiptu w odpowiedzi na ich szczerą skruchę i nawrócenie. On wyprowadził ich po to, aby doświadczywszy Jego łaski, nawrócili się ze swojego bałwochwalstwa zwrócili się ku Niemu i ostatecznie zamiast niewoli i śmierci wybrali drogę życia i wolności. Jak wiemy, nie był to łatwy proces. A więc łaska przychodzi najpierw. Wielki Hallel to paschalny hymn radości i wdzięczności właśnie za tę okazaną łaskę, za życie i wolność. I tutaj wyjście z Egiptu jest tym symbolem wyzwolenia i zmartwychwstania. Ten hymn zaśpiewali uczniowie wraz z Jezusem po wieczerzy, którą spożyli w Wielki Czwartek, zanim wyszli w kierunku Góry Oliwnej. I w ustach Jezusa w ten dzień, w ten ostatni Wielki Czwartek, ten hymn nabiera dodatkowych znaczeń. Jeśli Jezus śpiewa go wraz z uczniami na chwilę przed aresztowaniem i w przeddzień swojej śmierci, no to wolność, radość i życie to nie jest to, co go spotka za chwilę. To nie jest to, czego właśnie w tym momencie doświadcza. Raczej chwilę później, kiedy Jezus już znajduje się z uczniami w Ogrodzie Oliwnym, mówi: smutna jest dusza moja aż do śmierci. A więc ten paschalny hymn radości i wdzięczności w ustach Jezusa w Wielki Czwartek jest tak naprawdę kwintesencją tego, co list do Hebrajczyków nazywa wiarą. Pewność tego, czego nie widzimy. Przeświadczenie o tym, czego się spodziewamy. Nie? Tak list do Hebrajczyków definiuje wiarę. Wiara bardzo często daje nam pewność i przeświadczenie o rzeczach, których nie tylko nie widzimy, ale które wydają się bardzo odległe i wręcz sprzeczne z naszym doświadczeniem. W przypadku Jezusa hymn radości, wdzięczności, apoteoza życia i wolności wypływa z jego ust w momencie, kiedy za chwilę będzie aresztowany, kiedy jego dusza jest smutna i kiedy dzień później umrze. Natomiast wiara pozwala dostrzec to, co będzie dalej. Zmartwychwstanie, ostateczne wyzwolenie i wieczna radość. Psalmista, w którym rozpoznajemy Chrystusa, dziękuję Bogu za wolność i za życie, choć jest w przededniu niewoli i śmierci. Dziękuję za wolność i życie, które przyjdą później. Za wolność i życie, które przyjdą na pewno, choć na horyzoncie widać coś zupełnie innego. Ale psalmista nie tylko dziękuję Bogu, robi coś jeszcze. Stawia bardzo ważne pytanie. Psalm 116, werset 12. Czym zdołam odwdzięczyć się Panu za całe dobro, które mi okazał? Czy to jest dobre pytanie? Czy powinniśmy sobie zadawać pytanie, jak się odwdzięczyć Bogu? Tak. A jak brzmi odpowiedź na pytanie, jak się odwdzięczyć Bogu? Właśnie. Tak, powinniśmy sobie zadawać pytanie, jak się Bogu odwdzięczyć. Co więcej, w pewnym sensie cała nasza duchowość powinna być zbudowana na tym pytaniu. Zwróćcie uwagę, że nasz katechizm heidelberski składa się z trzech części. Pierwsza mówi nam o grzechu i jego konsekwencjach, druga o sposobie, w jaki zostaliśmy wyzwoleni, a trzecia o wdzięczności. A więc do czego tak naprawdę prowadzi nas wykład Ewangelii, który znajdujemy w katechizmie heidelberskim? No właśnie do odpowiedzi, jak odwdzięczyć się Bogu za dobrodziejstwa, które nam okazał. W jaki sposób okazać Bogu wdzięczność za to, że my, którzy byliśmy martwi z powodu grzechu, dzisiaj jesteśmy wyzwoleni z niewoli grzechu i ożywieni na nowo w Chrystusie. Oczywiście odpowiedź na pytanie, czym zdołam się odwdzięczyć Panu za dobro, które mi okazał, pierwsza odpowiedź brzmi, nie zdołam się odwdzięczyć. Nie zdołam się odwdzięczyć w tym sensie, że nie odpłacę się Bogu, nie dam Bogu ekwiwalentu, tak, łaski, którą mi okazał. Nie wyrównam rachunków z Bogiem. I to jest oczywiste. Ale to nie zmienia sytuacji, że moim powołaniem jako człowieka, któremu Bóg okazał łaskę, jest całym swoim życiem okazać Bogu wdzięczność. Nie po to, żeby wyrównać rachunki, bo to jest niemożliwe, ale dlatego, że to jest moje powołanie. To jest odpowiedź, której Bóg oczekuje. Wdzięczność, którą okazuje Bogu za wyzwolenie, nie jest zasługą przed Bogiem. Wdzięczność jest wdzięcznością. Wdzięczność jest właściwą odpowiedzią na łaskę. I teraz jeśli katechizm heidelberski mówi nam, że wdzięczność, którą winien jestem Bogu, to jest po prostu święte i pobożne życie, to oczywiście pamiętam o tym, że święte i pobożne życie nie jest sposobem na to, żeby przypodobać się Bogu. Święte i pobożne życie jest dla tych, którym Bóg okazał łaskę, sposobnością, aby Bogu wdzięczność okazać. A niezależnie od tego, to święte i pobożne życie, do którego nas Ewangelia wzywa, jest też przejawem mądrości, bo jest swego rodzaju receptą na szczęście. Oczywiście, biorąc w cudzysłów to, o czym mówię, bo nie chcę, żebyście odnieśli wrażenie, że usiłuję wam wmówić, że jak będziemy święci i pobożnie żyć, to nas wszystkie nieszczęścia będą mijać i wszystko się będzie układać jak najlepiej. Nie, nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że życie wbrew Bożym zasadom i w Bożym przekazaniom na pewno ściągnie nam na głowę kłopoty, a wielu z nich unikniemy wtedy, kiedy będziemy żyć w sposób święty i pobożny. A więc właściwa reakcja na dobre dary, którymi Bóg nas obdarowuje, to jest taka czynna wdzięczność. Wdzięczność, która nie tylko wypływa z naszych ust, ale która przejawia się tym przemienionym życiem. Życiem świętym i pobożnym, życiem według Bożych przykazań. Mówiłem ostatnio o tym nakazaniu. Czynna wdzięczność, w przypadku, używając tych wszystkich biblijnych obrazów, czynna wdzięczność w przypadku ziarna pszenicy to jest umrzeć i wydać owoc. W przypadku latorośli to jest wydać owoc. W przypadku ziemi, którą Bóg zrasza deszczem, o której mówili list do Hebrajczyków, to jest wydać pożyteczne owoce. A w przypadku sługi, któremu powierzono talenty, to jest zainwestować je i pomnożyć. W jaki sposób psalmista odpowiada na to pytanie? Pytanie, czym zdołam się odwdzięczyć Panu za całe dobro, które mi okazał? Psalmista odpowiada tak. Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Moje śluby złożone Panu spełnię wobec całego Jego ludu. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. O Panie, jestem Twoim sługą, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje pęta. Tobie złożę ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana. Moje śluby złożone Panu wypełnię wobec całego Jego ludu, na dziedzińcach domu Pana, pośrodku Ciebie, Jerozolimo. Co mówi psalmista? Po pierwsze mówi, podniosę kielich zbawienia, wzywając imienia Pana. Po drugie, wypełnię złożone śluby, a stanie się to w Jerozolimie, na oczach całego ludu. I po trzecie, złożę dziękczynną ofiarę. Nie? Trzy rzeczy zrobi psalmista. Podniosę kielich zbawienia, wzywając imienia Pana, wypełnię złożone śluby w Jerozolimie na oczach całego ludu i złożę Bogu ofiarę dziękczynną. Oprócz tego w tym krótkim fragmencie pojawiają się jeszcze dwa ciekawe zdania. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. I drugie zdanie, o Panie, jestem Twoim sługą, synem Twojej służebnicy. Co do tego drugiego zdania, ono tak naprawdę w kontekście Nowego Testamentu bezpośrednio wskazuje nam, że chodzi tutaj o Jezusa. Bo w Nowym Testamencie służebnicą pańską nazywana jest Maria, Matka Jezusa, a syn służebnicy w Księdze Psalmów pojawia się dwa razy. Raz w tym właśnie fragmencie Psalmu 116, drugi raz w Psalmie 86 i za każdym razem są to takie fragmenty psalmów, które od razu rozpoznajemy jako psalmy mesjańskie, wspominające w proroczy sposób o Mesjaszu. A więc ta informacja niejako na marginesie, że psalmista jest sługą Pana i synem Jego służebnicy, wskazuje bezpośrednio na Jezusa. A jaki jest związek pomiędzy deklaracją spełnię złożone śluby i złożę ofiarę, a stwierdzeniem cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych? Na pierwszy rzut oka nie ma żadnego związku, chyba że ten złożony ślub, który ma zostać spełniony, dotyczy oddania własnego życia. A ofiara, która ma być złożona, ma być ofiarą z własnego życia. I jeśli tak jest, jeśli rzeczywiście ten złożony ślub dotyczy oddania życia, jeśli ta ofiara, która ma być złożona, ma być ofiarą z własnego życia, znowu, bezpośrednio tak naprawdę wskazuje nam to na Chrystusa, bo jak wiemy, Stary Testament co do zasady ofiary z własnego życia nie przewidywał. A czym jest kielich zbawienia, o którym mowa w psalmie, który psalmista ma wznieść? Tutaj musimy odwołać się do żydowskich zwyczajów związanych z wieczerzą paschalną. Żydzi wypijają 4 kielichy wina podczas wieczerzy paschalnej. Podejrzewam, że po zakończeniu oficjalnej części wypijają więcej, ale częścią liturgii tej domowej, paschalnej są 4 kielichy wina. One dzielą tę uroczystość na 4 części. Pierwszy kielich to uroczyste błogosławieństwo, po którym spożywano gorzkie zioła. Gorzkie na pamiątkę gorzkiej niewoli w Egipcie. Potem pojawia się opowieść o wyjściu z Egiptu i śpiewa się tak zwany mały Halel, czyli psalm 113. I wtedy wypijano drugi kielich. Następnie serwowany był główny posiłek składający się z jagnięcia i przaśnego chleba, poprzedzający bezpośrednio wypicie trzeciego kielicha, zwanego kielichem błogosławieństwa. Potem następował kulminacyjny punkt wieczerzy paschalnej, czyli odśpiewanie wielkiego Halelu, po którym wypijano czwarty kielich, zwany kielichem spełnienia albo kielichem zbawienia. Z tekstu Ewangelii wynika, że Jezus opuścił wieczernik przed wypiciem czwartego kielicha, że ta wieczerza, którą spożywał ze swoimi uczniami, była niedokończona. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Wieczerza jest niedokończona, Jezus wychodzi w kierunku Góry Oliwnej, chwilę później znajduje się w Ogrodzie Oliwnym i modli się tak. Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. A więc ten czwarty kielich, którego Jezus nie wypił w wieczerniku ze swoimi uczniami, ten kielich zbawienia, pojawia się tutaj jako symbol Jego śmierci. W psalmie 40, a jeszcze jedna ciekawa rzecz. Wśród słów, które Jezus wypowiada na krzyżu, pojawia się słowo pragnę. Wszyscy komentatorzy zwracają uwagę na to, Oczywiście Jezus nie wypowiada na krzyżu słów przypadkowych. Większość tych słów to są aluzje do różnego rodzaju fragmentów Pisma Świętego w największej ilości oczywiście do psalmów. Większość komentatorów zwraca uwagę na to, że kiedy Jezus mówi pragnę, to należy to odczytywać jako cytat, jako aluzję do psalmu 40. W psalmie 40, wersety 8-9 czytamy: oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój. A więc zobaczcie, Jezus nie wypija czwartego kielicha podczas wieczerzy. Chwilę później modli się w Ogrójcu: niech mnie ominie ten kielich, ale nie jako ja chcę, ale jako Ty. A już na krzyżu mówi: pragnę, co oznacza: pragnę wypełnić Twoją wolę. A więc chcę wypić ten kielich spełnienia, ten kielich zbawienia. Chcę Twoją wolę wypełnić do końca. A więc kiedy w Wielki Czwartek, chwilę przed opuszczeniem Wieczernika, Jezus wraz z uczniami śpiewa: podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana, to Jego słowa odnoszą się do kielicha męki, który zamierza wypić. Wypełniając w ten sposób wolę Ojca, którą pragnie wypełnić. A co do ofiary, którą psalmista ma złożyć i która najwyraźniej ma związek z tym wtrąconym ni stąd ni zowąd do psalmu zdaniem o tym, że drogocenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. Znowu psalm. Ten sam psalm 40. Cytowany jest on między innymi w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 10. Tam mowa jest o Chrystusie, który przychodzi na świat, żeby wypełnić wolę Ojca. Po to, aby mógł tą wolę Ojca wypełnić, otrzymuje jako specyficzne narzędzie, można powiedzieć, do wypełnienia tej woli, ludzkie ciało, ludzką naturę. I autor listu do Hebrajczyków, cytując i komentując jednocześnie psalm 40, mówi tak, to jest list do Hebrajczyków, 10 rozdział od 5 wersetu. Przychodząc na świat, mówi o Chrystusie: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał Twoją wolę, Boże. I dalej autor listu do Hebrajczyków komentuje to w ten sposób. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie spodobały się Tobie, chociaż składa się je na podstawie prawa. Następnie powiedział: oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A więc ta modlitwa Mesjasza z psalmu 40 jest zinterpretowana przez autora listu do Hebrajczyków w sposób następujący. Przychodzi Mesjasz i mówi do Boga: nie chcesz, abym Ci składał inne ofiary. Dałeś mi ciało i przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę. A więc kiedy psalmista mówi: podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana, ma na myśli Chrystus, którego rozpoznajemy w osobie tego psalmisty, ma na myśli to, że wypije kielich, który dał mu Ojciec, spełni jego wolę, którą pragnie spełnić, pójdzie na krzyż. Kiedy mówi: złożę ofiarę, ma na myśli ofiarę z siebie samego, ze swojego życia, którą złożył na krzyżu. I w ten sposób, wypijając ten kielich męki i składając siebie samego w ofierze, Chrystus wypełnia ślub. A co takiego ślubował? No, znowu wracając do tego psalmu 40. Tam Chrystus ślubuje wypełnić wolę Ojca. A wypełnia ją właśnie w ten sposób, składając ofiarę ze swojego życia. To jest, moi drodzy, dla nas taka lekcja interpretacji psalmów, zarówno tego psalmu 116, jak i tego psalmu 40, który się tu na marginesie pojawił. Pierwszy krok w interpretacji psalmów to zawsze powinna być taka wykładnia gramatyczno-historyczna. Tak? Psalmy mają swój konkretny kontekst. Mają swój kontekst, czy to w życiu Dawida, czy w jakimś momencie historii zbawienia. To jest pierwszy krok. Ale drugi bardzo ważny krok polega na tym, żeby zobaczyć w psalmach Chrystusa. I to na dwa sposoby. Po pierwsze, musimy zobaczyć to, co psalmy mówią o Jezusie, bo one mówią o Nim wprost, choć w profetyczny sposób, odnoszący się do przyszłości, ale jednak mówią o Nim. A dalej musimy zobaczyć też w psalmie Chrystusa, który się modli, bo to Chrystus jest, jak to bardzo ładnie ujął Ratzinger, w Księdze Psalmów Chrystus jest przewodnikiem chóru. Nie? Jest tym, który się modli i tym, który w tej modlitwie prowadzi swój lud. A jednocześnie on jest nauczycielem w tej szkole modlitwy, którą jest psalterz. I dopiero wtedy możemy przejść do trzeciego kroku, jeśli chodzi o interpretację psalmów. Tego kroku, który pozwala nam zobaczyć w psalmach siebie. Siebie jako tego, który idzie za Chrystusem, a więc w pewnym sensie idzie tą samą drogą, drogą wypełnienia woli Ojca, ofiary dziękczynnej, śmierci i zmartwychwstania. Siebie jako tego, który będąc częścią ciała Chrystusa, modli się razem z Chrystusem. Tego, który, jeśli Chrystus jest przewodnikiem chóru, to każdy z nas jest częścią tego właśnie chóru. I słuchajcie, tylko wtedy, kiedy w taki sposób rozumiemy psalmy, w taki sposób je interpretujemy, tylko wtedy te psalmy prowadzą nas od czegoś, co moglibyśmy nazwać teologią, do czegoś, co moglibyśmy nazwać duchowością. A więc od nauki na temat tego, o czym mówi Pismo Święte, do modlitwy, do spotkania z Bogiem, do tego, co moglibyśmy nazwać duchowością. A więc najpierw wychodzimy od tej gramatyczno-historycznej wykładni. Potem szukamy w psalmach Chrystusa, tego, co psalmy o Chrystusie mówią i tego, w jaki sposób Chrystus w psalmach modli się i uczy nas modlić. A potem szukamy w psalmach siebie. Pytanie, jak ten trzeci krok zastosować do tego fragmentu, o którym dzisiaj mówimy? Czym zdołam odwdzięczyć się Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? To jest pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać. Jak już wspomniałem, do zadania takiego pytania skłania nas na przykład katechizm heidelberski. Kiedy uświadomimy sobie, że Bóg okazał nam łaskę i że On wyzwala nas z niewoli grzechu i z kajdan śmierci, nawet jeśli dzisiaj tego wyzwolenia nie doświadczamy w pełen sposób, podobnie jak nie doświadczał go Chrystus w Wielki Czwartek, to jednak oczyma wiary widzimy tą wolność i to życie i jak najbardziej wezwani jesteśmy do tego, aby Bogu wdzięczność za to okazać. A więc wdzięczność za wolność i życie, nie? To jest sposób, w jaki możemy odwdzięczyć się Bogu za łaskę, którą nam okazał. Pamiętając oczywiście, że nie chodzi o ekwiwalent, nie chodzi o to, że mu się odwdzięczymy w taki sposób, że odpłacimy mu jakąś równowartość tego, co nam okazał, nie? Bardziej chodzi tu o to, że ta wdzięczność powinna nas prowadzić do wdzięcznego życia. I oczywiście, kiedy dziękujemy Bogu za wolność i życie, to Ta wdzięczność powinna być jednocześnie dla nas przestrogą przed poddawaniem się na nowo w niewolę. Bo jeśli psalmy przypominają nam o tym, gdzie jest źródło niewoli i śmierci, to przypominają nam jednocześnie o tym, czego unikać dzisiaj. Dzisiaj, kiedy już jesteśmy przez Boga z tej niewoli i śmierci wyzwoleni. Bałwochwalstwo jest czymś, co nam każdego dnia grozi. Unikajmy bałwochwalstwa. Bałwochwalstwa rozumianego jako chciwość, bałwochwalstwa rozumianego jako stawianie na piedestał swoich własnych pragnień i pożądliwości. A więc niech każdy z nas, idąc za Chrystusem, zadaje to samo pytanie. Czym odwdzięcza się Bogu za dobrodziejstwa, które mi okazał? I odpowiadajmy na to pytanie tak jak Chrystus. Odwdzięcza się dziękczynieniem. Dziękczynną modlitwą, która płynie z moich ust i z mojego serca. Jeśli Chrystus mówi, podniosę kielich zbawienia, to oczywiście kojarzymy to nie tylko z Jego modlitwą w Ogrójcu, ale też z Wieczerzą Pańską. Starożytne słowo Eucharystia, którego chrześcijanie od początku używają na określenie Wieczerzy Pańskiej, oznacza nic innego jak dziękczynienie. Kiedy spotykamy się jako Kościół w niedzielę i sprawujemy Wieczerzę Pańską, podnosimy kielich zbawienia i wzywamy imienia Pana. Dziękując Mu w publiczny, liturgiczny sposób za dobrodziejstwo, które nam okazał. I oczywiście to wspólne dziękczynienie, publiczne i liturgiczne, ma być wstępem do tego wszystkiego, co dzieje się potem przez cały tydzień, gdzie całe nasze życie i każdy dzień powinien być pełen wdzięczności Bogu za dobro, które nam okazał. Wdzięczności, która płynie z ust i która płynie z serca. Eucharystia nie jest ofiarą przebłagalną, tak jakby chcieli to widzieć rzymscy katolicy, ale jest dokładnie tym, co znaczy to słowo. Dziękczynieniem. I teraz jeśli ta Eucharystia, to wspólne, publiczne, liturgiczne dziękczynienie jest punktem wyjścia dla mojego całego życia w całym nadchodzącym tygodniu, to moje życie powinno być niczym innym jak ofiarą dziękczynną, którą składam Bogu. I tutaj oczywiście kłania się znowu apostoł Paweł, znowu list do Rzymian, gdzie przez 11 rozdziałów apostoł Paweł tłumaczy nam, czym jest Ewangelia, a w 12 rozdziale mówi, jaka powinna być nasza odpowiedź na Ewangelię. Wzywam was, bracia, abyście składali swoje życie Bogu w ofierze. Tak to można podsumować. I jak czytamy dalej 12, 13, 14, 15 rozdział, to widzimy, że w praktyce oznacza to po prostu codzienne życie z Bogiem i służbę bliźnim. Od płacenia podatków, poprzez okazywanie gościnności, aż do okazywania wyrozumiałości słabym w wierze braciom. Tak wygląda w praktyce składanie Bogu ofiary dziękczynnej z własnego życia. A więc jeśli Chrystus pyta, czym zdołam odpłacić Panu, odwdzięczyć się Panu za całe dobro, które mi okazał, i kiedy odpowiada, podniosę kielich zbawienia, wzywając imienia Pana, wypełnię złożone śluby i złożę ofiarę dziękczynną, to z tym pytaniem i z tą odpowiedzią powinniśmy się utożsamić. Bo to jest też nasze pytanie i nasza odpowiedź. Bóg nas wyzwala z niewoli grzechu i śmierci, a my, wdzięczni Bogu za to wszystko, jesteśmy wzywani do tego, żeby podnieść kielich zbawienia, wzywając imienia Pana, kiedy gromadzimy się na Wieczerzy Pańskiej, na nabożeństwie, żeby razem publicznie Bogu dziękować za Jego łaskę. I wzywani jesteśmy do tego, żeby wypełnić nasze śluby, Bo chrzest jest takim ślubem, takim zobowiązaniem danym Bogu, że chcemy wypełniać Jego wolę. Bo na tym polega przymierze. On jest naszym Bogiem, my Jego ludem. On się o nas troszczy, a my wypełniamy Jego wolę. I wreszcie złożenie swojego życia w ofierze Bogu. Jako ta właściwa, jedyna właściwa odpowiedź na dobrą nowinę. Jedyna właściwa odpowiedź na zbawienie, które Bóg nam dał. Jak widzicie, w ten sposób słowa Chrystusa, które odnajdujemy w psalmach, mogą i powinny stać się naszymi słowami. Jego modlitwa może i powinna stać się modlitwą Kościoła, a co za tym idzie, modlitwą każdego z nas. Amen.